Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za trzy, Jacek Białogłowy. Dzień dobry, witam serdecznie fanów Zastalu Zielona Góra, jak w każdy czwartek. Zaczniemy dzisiaj od Iffe Lundberga, ponieważ wczoraj struchlała Zielona Góra. Troszeczkę ludzie się przestraszyli informacją o tym, że Iffe Lundberg miałby odejść z Zastalu Enei BC Zielona Góra do Lokomotywu Kubań-Krasnodar. Przypominam, my też o tym mówiliśmy, że portal Sportando poinformował o tym, że Lokomotiv złożył ofertę Iffe Lundbergowi, ofertę odejścia z naszego klubu. Natomiast przez cały dzień oczywiście, myślę, że wszyscy dziennikarze zajmujący się basketem próbowali dowiedzieć się czegokolwiek w klubie. Klub milczał albo tylko krótko zbywał wszelkiego rodzaju pytania tym, że nie można nic powiedzieć, że pomidor i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W końcu wieczorem udało mi się dodzwonić do właściciela Zastalu Enei BC Zielona Góra, Janusza Jasińskiego, który powiedział mi tak, że po pierwsze, klub nic nie wie o żadnej ofercie za Iffe Lundberga, że nie ma żadnej formalnej ani nieformalnej oferty, którą jeden klub złożyłby drugiemu klubowi, to po pierwsze. Mówił mi też Janusz Jasiński, że tak naprawdę o tym, że cokolwiek się dzieje z Iffe Lundbergiem, czy wokół Iffe Lundberga, dowiedział się z internetu, z Twittera, czy z jakiegoś innego portalu. W każdym razie to dla klubu jest po prostu jedna wielka plotka. Zespół wraca z Rosji i będzie się szykował do spotkania w PLK ze Spójnią Stargard. Dla Janusza Jasińskiego po prostu na dziś tematu nie ma, choć też mówił, że jak wróci zespół, no to z Iffe Lundbergiem pewnie jakaś rozmowa będzie, czy ktokolwiek z nim rozmawiał, czy ktokolwiek coś jemu proponował. W Światku Koszykarskim mówi się o tym, że to może być działanie agentów, którzy w cudzysłowie mącą w głowie zawodnikowi, natomiast na ten moment, jeszcze raz powtarzam, zawodnik jest pod kontraktem, nikt nie złożył klubu za ewentualny wykup Iffe Lundberga z Zastalu Zielona Góra. No i na tym możemy poprzestać, chociaż Iffe Lundbergiem dzisiaj w tym programie zajmiemy się i to dość szeroko w ostatniej części naszego programu. Zacznijmy natomiast jeszcze od meczów naszej drużyny Lidze VTB, bo w końcu ten drugi z meczów z tego wyjazdu kilkudniowego z CSKA Moskwa był ledwie dwa dni temu, natomiast w sobotę nasza drużyna grała z Jenisejem Krasnojarsk. I ten pierwszy mecz z Jenisejem to wiadomo, 94-73 wygrywamy po świetnym spotkaniu ekipy Żana Tabaka. Drugi mecz już przegrany 73-105 po meczu, w którym no, stawiał się Zastal przez dwie kwarty i troszeczkę, ale potem od trzeciej kwarty to jednak CSKA pokazało wielką klasę, pokazało koszykówkę euroligową i pokonało naszą drużynę 105-73. Dwie rozmowy z naszymi zawodnikami, nagrane przeze mnie po tym spotkaniu w Moskwie. Najpierw o tym meczu i o tym wyjeździe opowie nam Marcel Ponitka.
Panie Marcelu, to chyba była sroga lekcja koszykówki dla Zastalu w tym dzisiejszym spotkaniu, co? No CSKA wyraźnie was pokonało.
Oczywiście, no byśmy na to przygotowani. Myślę, że nie jesteśmy jedynym zespołem, który dostaje lekcje od CSKA. Fajnie było zagrać przeciwko nimi, fajnie było się sprawdzić. Oczywiście dużo błędów naszych wyszło, które no, musimy po prostu poprawić przed kolejnymi meczami. Co tu więcej powiedzieć? No, mecz bez historii tak naprawdę.
Porażka porażką, natomiast przez dwie kwarty z małym haczykiem patrzyliśmy na to spotkanie. Ja oglądałem na przekazie internetowym ten mecz. Kibice podglądałem też Twitter, Facebook. Bardzo byli zadowoleni, że mimo wszystko stawiacie się. W pewnym momencie minus 4, minus 7 punktów i tak wyglądało to nie najgorzej. Natomiast potem odjazd zrobił zespół z Moskwy w tej drugiej kwarcie. Wskoczył na poziom po prostu w pewnym momencie ciach, nieosiągalny i już się nic nie dało zrobić?
A to na pewno gdzieś tam skoczyli na wyższy bieg. My nie potrafiliśmy, myślę, fizycznie przeciwstawić się im i w obronie, i w ofensywie gdzieś tam się to wszystko zacięło. No, ale to jest zespół, który potrafi to wykorzystać na poziomie euroligowym, więc nie oszukujmy się. Myślę, że to był moment, to była chwila dla nich, żeby po prostu odskoczyć.
Nie na siłę, ale próbujemy też czasem poszukać jakiegoś plusa, czy w czymś, może pan powiedzieć, że byliście konkurencyjni, jeśli chodzi o ten pojedynek z CSKA Moskwa, czy jakiś plus znalazłby pan, czy to jednak no, wszystko pod kontrolą Rosjan?
No myślę, że trzeba przyznać, że byli lepsi w każdym elemencie, tym bardziej dzisiaj, gdzie nam to po prostu pokazali i od samego początku wyszli nastawieni na twardą walkę. Nie było tutaj jakiegoś odpuszczania.
Jedna wygrana na tym wyjeździe dla was, czyli pokonanie Jeniseju Krasnojarsk, to taki, można powiedzieć, z tego tygodniowego wyjazdu plan minimum przywozicie wykonany?
Pan mówi, że plan minimum, a jakby było, że tak powiem, no maksimum oczywiście, no dwa wygrane, ale nie wiem, czy nie nazywałbym tego plan minimum. Nie oszukujmy się, że wyjazd do Krasnojarska na Syberię, gdzie jest 6 godzin różnicy, dzień przed meczem i granie z zespołem z VTB i wygranie tego meczu, no to nie wiem, myślę, że to nie jest minimum, bo jedna drużyna tam jechała i wracała z przegraną, więc to naprawdę to było duże wyzwanie, cieszymy się z tego bardzo. Oczywiście teraz w głowie jest mecz z CSKA, no bo wiadomo jak to jest, tak? Grasz tak dobrze jak swój poprzedni mecz. Aczkolwiek no, musimy się skupić na najważniejszych meczach, które są przed nami. Czyli Spójnia i potem Astana. To są takie dwa mecze, które powinniśmy udźwignąć, jeżeli tylko zdrowie pozwoli, i powalczyć o jak najlepsze wyniki. Myślę, że ten mecz z Astaną będzie bardzo ważny dla nas, żeby gdzieś tam zacząć bić się o tą fazę play-off w OTB.
Jeszcze niech pan powie jedną rzecz. Graliście z kibicami na trybunach. Tak widać ich było. To może nie był wielki tłum. Tam chyba też są jakieś obostrzenia. Natomiast jednak część kibiców może wejść. I jak to się gra? Bo rzadko w tym sezonie gracie z ludźmi na trybunach.
Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Dawno nie graliśmy przeciwko zespołowi, gdzie na meczu byli kibice. Więc dosyć dziwne uczucie. Troszeczkę się od tego odzwyczailiśmy. No, mam nadzieję, że będzie takich meczów coraz więcej. No bo jednak po to gramy, żeby byli kibice, żeby były te emocje. No i żeby oni się cieszyli.
Jeśli chodzi o drugiego rozmówcę nagranego po tym spotkaniu w stolicy Rosji, to będzie to nasz center Geoffrey Grossel, który niestety no za dużo sobie w Rosji nie pograł, ponieważ Grossel grał 14 minut i 40 sekund dokładnie. Wyleciał dość szybko za 5 fauli. O tym zresztą mówił nam po meczu również trener Jean Tabak, że to spotkanie w wykonaniu jego drużyny mocno ustawiły faule, że podstawowi zawodnicy dość szybko mieli sporo fauli i ciąg dalszy w czasie tego meczu to był efekt tych szybkich fauli. Natomiast Grossel rzeczywiście za 5 fauli wyleciał dość szybko, 14 minut grał. Posłuchajcie, co Amerykanin mówił o tym meczu w Moskwie, o spotkaniu z tak wielką drużyną jak CSKA. No a również zahaczyliśmy o ten pojedynek z Jenisejem Krasnojarsk. Wybiegamy też lekko w przyszłość, bo Geoffrey zauważa, że już za chwilę bardzo ważne spotkanie w lidze VTB z BK Astaną ma Zastal zaplanowane. Pokazali nam, jak wygląda koszykówka na najwyższym poziomie i z pokorą trzeba to przyjąć. Naszym celem zawsze jest walka na 100% i staraliśmy się naprawdę jak mogliśmy, no ale oni byli dużo lepsi. Po przerwie zrobili to, co potrafią wielkie kluby. Depnęli, wskoczyli na wyższy poziom i było po nas. Takie drużyny tak mają. CSKA na przykład, jeżeli oglądałeś, to w poprzednim meczu też najpierw z Cmokami grało na luzie, a potem się spięło. Rzuciło chyba 40 punktów w połowie, a Cmoki tylko 10, zdaje się. Tu było podobnie. Najpierw grali dobrze, ale jeszcze spokojnie. Potem zmienili podejście do gry, zagrali świetną trzecią kwartę, no i już wtedy tak naprawdę było po nas. Spadłeś za 5 fauli z boiska, no wyglądałeś na mocno sfrustrowanego, tam chodziłeś za boczną ławką, poszedłeś gdzieś za jakąś kotarę, no mocno byłeś chyba zły. Byłem bardzo sfrustrowany, no ale taka sytuacja, rozumiesz chyba mnie, nie jest łatwa dla żadnego koszykarza. To już mój taki drugi raz, tym razem zagrałem ledwie około 14 minut. Byłem mocno wkurzony i sfrustrowany. Nie mam do nikogo pretensji, nie mówię, że sędziowie źle gwizdali czy coś takiego. Nie, nic z tego. Tylko mogę powiedzieć, że byłem strasznie sfrustrowany tym zejściem z parkietu za faulę. Na trybunach byli kibice. Co powiesz o ich obecności? To dobrze, źle? Jak to oceniasz? No tak, byli kibice, ale też nie było pełnej hali. Tam zdaje się, że nadal są również pewne ograniczenia w liczbie fanów, którzy mogą wejść na widownię. W każdym razie trochę ich było, ale nie było jakoś głośno. W meczach wyjazdowych zresztą jak jest ciszej, to jest dość wygodne. Wtedy możesz łatwo porozumieć się z trenerem, słyszysz wszystko na czasach. Nawet w czasie gry komunikacja z ławką jest prostsza. Oczywiście, jak są kibice, to jest różnica dla każdego, no bo dla nich gramy, ale tu nie była to jakaś wielka sprawa. Powiedzmy jeszcze dwa słowa o meczu, który był dwa dni wcześniej, czyli z Jenisejem Krasnojarsk. Wygraliście. Ważne to było zwycięstwo chyba. No tak, wyszliśmy na boisko i po prostu wykonaliśmy swoją robotę i to dobrą robotę. Jenisej to jest generalnie dobry zespół, ma w składzie naprawdę dobrych zawodników, ale my graliśmy świetny mecz, wygraliśmy i chcieliśmy w ogóle wysłać lidze sygnał. Hej, my tu gramy dobry basket. No i udało się, zrobiliśmy to. Generalnie jesteście zadowoleni z tego wyjazdu, no mimo tej porażki porażki z CSKA Moskwa, można powiedzieć, plan minimum wykonany, jedno zwycięstwo przywiezione. Jadąc w tę podróż, patrząc na kalendarz dalszej części sezonu, to wiedzieliśmy, że musimy chociaż jedną wygraną przywieźć. Teraz będą kolejne ciężkie spotkania, na przykład gramy następny z Astaną. To mój były klub i mocno chcę wygrać, ale głównie dlatego, że walczymy o play-offy w VTB i żeby mieć szansę na te play-offy, musimy to spotkanie wygrać. To będzie bardzo ważny mecz dla nas wszystkich. No i tak, teraz Zastal jest już w domu. Dzisiaj zawodnicy dostali dzień wolny, także odpoczywają po wczorajszej prawie 16-godzinnej podróży, bo o 5.30 czasu polskiego Zastal wyjechał z hotelu. Ta podróż powrotna rozpoczęła się o 5.30 wyjazdem z hotelu, oczywiście na lotnisko w Moskwie. Potem z Moskwy lot do Kaliningradu. Przejście przez granicę w Kaliningradzie i długa 8-godzina podróż do Zielonej Góry. Generalnie prawie 16 godzin ta podróż trwała z Moskwy i po godzinie 21 dopiero Zastal zawitał do Zielonej Góry. No i dzisiaj, jak mówiłem, dzień wolny, a jutro będą króciutkie tak naprawdę jednodniowe przygotowania do meczu ze Spójnią Stargard. Ze Spójnią, która zrobiła się zespołem groźnym, bo wcześniej za czasu Jacka Winickiego zdecydowanie poniżej oczekiwań, tylko dwa zwycięstwa tej drużyny, natomiast potem zmiana trenera, Jacka Winickiego zastępuje Maciej Raczyński, którego zresztą w naszym programie mieliśmy tydzień temu, no i po objęciu przez niego drużyny ma bilans 5-1, a więc niemal taki bilans, tak pół żartem, pół serio, jak Zastal, bo przecież no tylko jedna porażka w 6 spotkaniach zespołu Macieja Raczyńskiego, to naprawdę musi wzbudzać podziw. Rozmawiamy o tej Spójni z jednym z naszych trenerów, asystentów, Arkadiuszem Miłoszewskim, który powie nam, jak w tej chwili Spójnia wygląda, jak gra, kogo Zastal może się przede wszystkim obawiać, no i czy Zastal po tej podróży, którą odbył i do Moskwy, i z Moskwy, i do Krasnojarska najpierw oczywiście, może być zmęczony.
No widzę na pewno to, że zawodnicy mają dużą swobodę w ataku, grają bardzo dużo jeden na jeden, mają do tego warunki, mówię o warunkach fizycznych zawodników, bo Amerykanie Tarant, teraz nowy zawodnik Faust z Ligi Węgierskiej, który rozegrał do tej pory jeden mecz, naprawdę mają duże umiejętności, jeśli chodzi o grę jeden na jeden. Mają podkoszowego zawodnika Stile, mają podkoszowego Gudula, którzy też potrafią grać tyłem do kosza, potrafią walczyć, zbierać, stawiać zasłony, bo tego się wymaga od wysokich zawodników. No i polski skład, czyli Śnieg, Tomek Śnieg, Mateusz Kostrzewski i Kacper Młynarski, którzy też potrafią bardzo dobrze grać w koszykówkę. Jest jeszcze oczywiście nasz Filip Matczak, mówię nasz, bo zielonogórski, ale tak, ale go nie ma, bo jest kontuzjowany. I zawodnicy bardzo, bardzo dobrze grają jeden na jeden, zdobywają dużo punktów, bo oni rzucają ponad 80 punktów na mecz. To jest niezły wynik, bo my już graliśmy z zespołami, które, nie wiem, chociażby Lublin zdobywa 74 na przykład, tak? A wiemy, że Lublin to jest pretendent do medalu, czy walki o medale w PLK. Natomiast no tutaj zespół Spójni naprawdę potrafi grać w ataku i to jest groźny zespół. I te wyniki, o których pan mówi, czyli 5 zwycięstw, 1 porażka w roli trenera Raczyńskiego, no to mówią mu same za siebie, że to jest zespół bardzo groźny, zespół niebezpieczny, zespół, który może wygrać z każdym, bo wygrał z Anwilem na wyjeździe, wygrał z ostatni mecz w Ostrowie, tak, no bo doszło tam do zmiany trenera w Ostrowie po ich wygranej. Zespół, który potrafi rzucić ponad 100 punktów w meczu, bo właśnie w meczu z Ostrowem rzucili tych punktów 105, w meczu wcześniej bodajże z Polfarmą też rzucili ponad 100 punktów, więc naprawdę ofensywny zespół, na który trzeba uważać.
To tylko słówko jeszcze o Zastalu. Wróciliście późnym wieczorem wczoraj, po 21 zdaje się. Jak tam się chłopaki generalnie czują, czy nie wiem, mecz z CSKA, wiadomo, różnica poziomów, ale czy cokolwiek o zmęczeniu można mówić, czy to włożyć między bajki dzisiaj dzień wolny i po prostu na całego pełna siła i kondycja w sobotę?
My już jesteśmy tak przyzwyczajeni do szybkiej regeneracji po wyjazdach, że powinniśmy sobie z tym poradzić. Też mamy zespół, który nie jest tak bardzo eksploatowany, powiedzmy, nie wiem, 5-6 ludźmi, tylko jest rotacja zachowana, że spokojnie w tym elemencie sobie poradzimy. Natomiast no, nie ukrywamy, że ta podróż nie jest lekka, nie jest łatwa, bo wiemy, że podróżujemy przez Kaliningrad, że nawet będąc już w Polsce, to jeszcze później z tego Kaliningradu musimy dojechać autokarem do Zielonej Góry. Długo trwa ta podróż. Natomiast no, te mecze, jest to na tyle sensownie zrobione, że te mecze w tej lidze VTB są po dwa, tak? Że gramy dwa mecze i wracamy, a to jest już duże ułatwienie, bo jak gdybyśmy musieli tak co chwilę latać, tak, to byłby problem. My jeszcze jedna nas czeka taka w tym roku dłuższa podróż, bo przed samymi świętami tam lecimy. Natomiast no, to co do czego tutaj pan nawiązał, do tego zmęczenia. Ja myślę, że z tym sobie powinniśmy poradzić, że się szybko regenerujemy. Już jesteśmy przygotowani, bo już w autokarze, mówię o trenerach, w autokarze wczoraj z trenerami, trener Tabak już tam wszystkie informacje ode mnie dostał na temat spójni, dostał całą analizę wideo, jak to wygląda, sam też oglądał, analizowaliśmy. Myślę, że jutro już trening będzie stricte pod zespół właśnie spójni ułożony. I teraz wie pan, nastawić zespół, zmobilizować po takich meczach z dużymi rywalami, no bo CSKA to duży rywal i teraz trzeba tutaj zespół wrócić do naszej ligowej rzeczywistości, zespół zmobilizować i stanąć do walki ze spójnią.
A teraz będzie gra w spójni Stargard, ale nasz chłopak z Zielonej Góry. Wiadomo już, o kim mowa. O Filipie Matczaku, oczywiście. Filip Matczak, jak mówiliśmy, z Arkadiuszem Miłoszewskim nie zagra, bo jest po kontuzji, jest po skomplikowanej operacji kciuka, no i trochę jeszcze popauzuje. Natomiast Filip Matczak oczywiście, że ogląda i Zastal, i również jest cały czas blisko swojego zespołu, mimo tej pauzy, mimo tego, że nie bierze udziału w treningach, no i nam troszeczkę poopowiada i o spójni, i o Zastalu. Posłuchajcie, Filip Matczak, spójnia Stargard, Zielonogórzanin w Radiu Zielona Góra. Teraz wrzucie za trzy.
No co, akurat dzisiaj mija połowa terminu, w którym mam mieć rękę w usztywnieniu unieruchomioną, więc jesteśmy na półmetku i mam nadzieję, że to teraz z górki i powiedzmy ten czas będzie teraz leciał. Niestety mam gdzieś tam teraz rękę zawiniętą, mam szynę gipsową, do tego jest kciuk, który był naprawiany, ma w środku drucik, stąd też to już zabezpieczenie w postaci szyny gipsowej i bandażu. No i po wizytach u lekarza wszystko jest na dobrej drodze, wręcz tam doktor powiedział, zasugerował, że nawet lepiej jak powinno być, więc się cieszę z tego względu i mam nadzieję, że ten czas będzie leciał, żeby jak najszybciej wrócić po prostu na boisko.
Czyli pan coś robi w ogóle sportowo, koszykarsko, coś próbuje mimo tego braku jednej ręki właściwie?
A no niestety sytuacja wygląda tak, że no nie za dużo mogę teraz w tym momencie robić, bo dostałem odgórny zakaz od lekarza, jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe aktywności. No ale wiadomo, jak to sportowiec, no szuka alternatyw, więc ja też gdzieś tam jakieś swoje rozwiązania znalazłem i to nie jest tak, że siedzę wklejony w kanapę i patrzę w telewizor czy tam w komputer i oglądam seriale. No nie, gdzieś tam staram się to jakoś rozwiązać w dobry sposób, żeby no podtrzymywać co nieco. No wiadomo, nie jest łatwo, bo jednak ta ręka jest usztywniona, jest ta szyna gipsowa, więc to no nie jest komfortowe na pewno.
Proszę powiedzieć o spójni teraz. Coś się w niej zmieniło, że nagle osiąga ta drużyna tak znakomite wyniki pod wodzą nowego trenera Macieja Arczyńskiego?
No na pewno gdzieś tam nasza gra spójni się poprawiła i to cieszy, bo gdzieś tam ten początek sezonu nie był najlepszy dla nas. A myślę, że co mogło wpłynąć na to, no gdzieś ta świeżość w głowach zawodników, drużyny całej się pojawiła po tej zmianie, może trochę innego pomysłu, koncepcji ze strony trenera Maćka. I myślę, że to miało gdzieś tam jakiś wpływ. Wiadomo, no, jeżeli chodzi o relacje zawodników nasze z trenerem Raczyńskim, no są na takim poziomie, że naprawdę dużo wymieniamy ze sobą zdań, opinii, no i myślę, że to też ma w tym wypadku sporo znaczenie, bo gdzieś tam staramy się podocierać jak najlepiej, żeby funkcjonowała ta układanka, bo my cały czas żyliśmy ze świadomością i wiedzieliśmy, że możemy grać lepiej, tylko po prostu czegoś nam brakuje, żeby to znaleźć, żeby to załapało, zatrybiło, a gdzieś tam od paru meczy wygląda to lepiej, inaczej, więc no jakieś tam rozwiązania, które zostały wprowadzone, myślę, że przyniosły nam efekty, rezultaty takie, które byśmy oczekiwali i wymagali od siebie. No więc tak może na pewno gdzieś ta świeżość, o której już mówiłem, w naszych zawodnikach głowach i ten pomysł troszkę na drużynę zmieniony ze strony trenera.
A ta filozofia, sposób grania Macieja Raczyńskiego, na czym polega bardziej konkretnie? Jak spójnia gra, czego tu w hali CRS można się spodziewać w sobotę?
Tak jak widać po ostatnich spotkaniach, no to no, gram bardziej zespołowo, ale gdzieś tam zawodnicy szukają też swojej gry, szukają tej swobody, żeby po prostu czuć się w tym jak najlepiej. Myślę, że te ostatnie spotkania pokazały to z bardzo dobrej strony, że ci zawodnicy się odnaleźli w tym schemacie i w tym pomyśle. Ale tu, że jak się wyłamiemy z jakiegoś schematu, to nie wiąże się z tym, że nie gramy zespołowo, bo ostatnie mecze też pokazały, że naprawdę sporo mamy asyst drużynowo i ta gra poszła w tym kierunku, że gramy razem, ale nadal każdy z zawodników stara się odnaleźć siebie w tym całym schemacie, w tej układance. No i wiadomo, to myślę, jak większość trenerów stara się o tym, żeby wymagać od swoich zawodników, żeby grać jak najagresywniej w obronie i przekładać to na dobrą obronę i znaleźć kontrataki, z których zdobywać jak najłatwiejsze punkty, no i przyspieszyć tę grę. No, to myślę akurat w naszej grze te wszystkie elementy staraliśmy się wprowadzić, znaleźć i myślę, że to w jakimś tam stopniu nam się udawało. No, myślę, że jeżeli chodzi o obronę, no to cały czas gdzieś tam ona była na niezłym poziomie, tylko no, myślę, że ta gra została na pewno przyspieszona i w ataku z tej więcej swobody pozwoliło, że no ta drużyna troszkę inaczej teraz wygląda.
A no właśnie, sobota to hala CRS, Zastal waszym rywalem i co panowie ze Spójni myślicie przed tym meczem?
Ja myślę, że nasze głowy zawodników drużyny są gotowe na to, żeby powalczyć ze Stelmetem. Wiadomo, no na ten moment Zastal gra najlepszą koszykówkę w Polsce i to bez dwóch zdań. Mają, myślę, że na ten czas najlepszą drużynę, najlepiej funkcjonującą i z tym nie ma co, że tak powiem, bić piany, no nie oszukujmy się. Przyjeżdżamy do najlepszej drużyny w Polsce i trzeba spróbować po prostu pokazać się z jak najlepszej strony. A to na pewno nie będzie łatwe zadanie.
To spotkanie ze Spójnią będzie w sobotę o 17.35. Oczywiście, że zapraszam serdecznie na transmisję z tego pojedynku do Radia Zielona Góra na 97.1 FM. A ostatnia rozmowa w dzisiejszym programie to będzie, jak mówiłem, rozmowa o Ife Lundbergu. No bo cóż, do tej pory to, że Lundberg ewentualnie ma odejść, czy dostał ktoś jakąś ofertę, musimy w tej chwili traktować w kategorii plotki, czy niesprawdzonej informacji. W każdym razie jest to zawodnik naszej drużyny, ale pytamy Marka Hosse, trenera SKM-u Zastal, który tutaj był już nieraz naszym koszykarskim ekspertem, o walory Ife Lundberga. Czemu on jest tak wartościowy? Czemu on jest tak ważny dla Zastalu? Bo zachwycamy się nim niejednokrotnie, ale postanowiłem zapytać eksperta, jak on generalnie widzi te umiejętności Ife Lundberga i co by było ewentualnie, gdyby ten Ife jednak gdziekolwiek, czy to do Lokomotivu, czy gdziekolwiek powędrował, no bo wyrobił sobie markę mocną, świetnymi grami w PLK, ale przede wszystkim w lidze VTB i Marek Hossa teraz omówi nam tego zawodnika wzdłuż i wszerz, można powiedzieć, i pozastanawiamy się, czy ewentualne odejście do Lokomotivu w tym przypadku akurat byłoby sensowne i dla Ife Lundberga, i co wtedy z Zastalem. To będzie ostatnia rozmowa w Rzucie za trzy. Zapraszam na szeroką analizę gry Ife Lundberga w wykonaniu Marka Hossy.
Co do MVP całej ligi, to z pewnością pokaże to dopiero playoff i aż tak to bym nie wychodził do przodu. Oczywiście jest to zawodnik bardzo wysokiej półki i chyba najlepsza jedynka od lat tutaj w Zielonej Górze, chociaż ja bardzo dobrze wspominam Dibosta. Tak, zawodnik z wysokiej półki, bardzo dobrze prowadzący grę, niesamolubny, chociaż mógłby robić jeszcze więcej, jeżeli chodzi o punkty, aczkolwiek nie potrzebuje tego, no i jest czym się zachwycać. Zarówno jest bardzo dobrą jedynką, bardzo dobrze rozgrywa akcje dwójkowe, pick and roll z Grosselem, czy to z innymi wysokimi zawodnikami. Nie jest samolubny, czyli nie rzuca na siłę, nie kręci tak zwanych cyferek. Co do dwójki, on nie był za często sprawdzany tutaj na dwójce, chociaż teraz jak przyszedł Chris Richard, to takie próby są czynione i tutaj też się sprawdza, jeżeli ma rzucać, nie ma z tym najmniejszego problemu, rzuca na wysokich procentach, jest bardzo dynamicznym zawodnikiem i bardzo silnym zawodnikiem jak na pozycję 1, stąd jego przewagi szczególnie w lidze polskiej, aczkolwiek w lidze VTB też sobie radzi i nie ma żadnego z tym problemu, no chyba stąd jego zainteresowanie na rynku europejskim wielu trenerów.
Poproszę jeszcze, żebyś ocenił obronę w wykonaniu Lundberga, czy on tutaj się sprawdza w tym tabakowskim zespole?
No i właśnie tu jest chyba jeszcze kolejny czynnik, który mówi, że to jest zawodnik z najwyższej w tej chwili półki europejskiej, bo tak jak mówiłem, jest on bardzo silny. Nie stroni od gry 1-1, ale też bardzo dobrze broni na całym boisku. Nie jest łatwo wygrać z nim pojedynek 1-1. szczególnie, że jest to wysoka jedynka i silna. Także do tej całej układanki, którą stworzył trener Tabak, bardzo pasuje i pamiętajmy, że na początku sezonu trener Tabak powiedział, że najdroższym zawodnikiem u niego będzie pozycja 1 i to tutaj działa po prostu. Jedynka jest bardzo silna, piątka jest bardzo silna w tym zespole i ta układanka chyba dzięki temu działa.
Słuchaj, a tam w ostatnich meczach widać, zresztą chyba nie tylko w ostatnich meczach, że Tabak bardzo często wzywa do siebie Lundberga, często daje mu nawet reprymendy za różne rzeczy. Mam czasem takie wrażenie, że Lundberg tak troszkę patrzy na Tabaka z lekkim zdziwieniem. Za co on może go karcić? Czy jakie braki ma ewentualnie ten Ive Lundberg?
Ja uważam, że koloryzujemy to karcenie trenera Tabaka, bo każde jego słowo to się wydaje, że jest to karcenie. Oni po prostu rozmawiają, dużo od niego wymaga. Jeżeli Ife zagra kilkukrotnie bardziej indywidualnie do kosza, co uważam wcale nie jest złe, woła do siebie, rozmawia, mają swoje jakieś między sobą rozwiązania. To tylko mi się wydaje, to już kilku zawodników wyjaśniło, że to tak wygląda. To jest zwykła rozmowa, a że trener Tabak ma posłuch, to wygląda jakby to było karcenie. Według mnie nie jest to po prostu żadne karcenie. Zwykła rozmowa trenerska z zawodnikiem i to tyle.
Dobra, a ma jakąś słabszą stronę, czy ją ciężko dostrzec?
Nieraz jak obserwuję, zapędza się jednak i próbuje tutaj sobie zagrać gdzieś indywidualnie i chyba wtedy jest wezwany do trenera, bo trener wymaga tej gry zespołowej i może tu, ale to też się nie ma co dziwić. To jest mimo wszystko młody chłopak, no młody, no dobra, 26 lat ktoś powie, ale chciałby jeszcze grać gdzieś w jeszcze mocniejszych klubach. Jakich większych minusów tutaj nie widzę. Na pewno jak dochodzi do gry VTB, to zawodnicy przeciwnika, bo on jest dobrze wyskautowany i tutaj mocno na niego naciskają i tam nie ma łatwo. W Lidze Polskiej ja na chwilę obecną nie widziałem przeciwnika, który by go zatrzymał.
Załóżmy pesymistyczny rozwój sytuacji, że Lundberg odchodzi, Zastal nie bierze nikogo na jego miejsce. Jak widzisz wtedy pozycję rozgrywającego w tej drużynie?
No doszedł Chris Richard i tu większego problemu jako Ligę Polską ja uważam, że nie będzie, chociaż ta rotacja już jest tak zawężona, że chyba chodzi najbardziej o minuty. Ci zawodnicy w takim układzie Liga Polska, VTB, czyli grania dwóch lig, mają naprawdę sporo tych minut. Łukasz Koszarek też jest, widzę, zmęczony i potrzebuje chyba troszkę świeżości. Ja uważam, że na Ligę Polską jakoś no, niesamowitego problemu nie będzie, ale granie w tym układzie dwóch lig, no to sobie nie wyobrażam z tak zawężonym składem. No i ja uważam, że na chwilę obecną to jest taka troszkę duża plotka, jeżeli chodzi o Lokomotiv Kubań, bo idąc tam, to troszkę ja tego nie rozumiem tak naprawdę. Mamy tam w tej drużynie Willa Cummingsa na jedynce, mamy tam Crawforda na 1-2, mamy tam Kalenitisa, który rozdaje asysty na prawo i na lewo, trzech zawodników w zasadzie, gdzie się dublują te pozycje. Ja nie uważam, że on tam pójdzie, aczkolwiek, no wiadomo, to są różne sprawy poza nami i to decyzja trenera.
Jasne. Natomiast ja w klubie usłyszałem, że w ogóle Zastal nie dostał żadnej oferty formalnej, że to bardziej...
No dlatego ja uważam, że to jest bardzo duża plotka puszczona w sieć, bo ja obserwuję akurat, a bardzo lubię drużynę Lokomotivu, spodobała mi się ona od 2-3 meczy. Wczoraj nawet oglądałem ich mecz eurocupowy z Andorą i ja sobie nie wyobrażam, żeby
gdzieś tam Ife go
wybrał,
tak?
Wybrał drużynę, w którym będzie czwartym, piątym zawodnikiem, więc no co, znowu wróci do tego samego, co w Hiszpanii. No ja uważam, że nie.
No dobrze, a z drugiej strony, jeżeli mogę zdanie polemiczne, choć to nie jest tak, że się nie zgadzam z tobą totalnie. Z drugiej strony wybiera drużynę, załóżmy, ten wariant ciągle mówię pesymistyczny dla Zastalu, że odchodzi do Lokomotivu, wybiera drużynę silniejszą, która gra w VTB, czyli dalej jest z VTB, jednocześnie dostaje rozgrywki Eurocupu zamiast Polskiej Ligi Koszykówki. Gdybyśmy takiego porównania mogli dokonać, to dostaje drugą ligę dużo silniejszą, tak? Nic nie traci finansowo, wręcz zyskuje finansowo, jest w super drużynie, wskakuje na rynek jeszcze mocniej, bo w Eurocupie go można wtedy zobaczyć. To nie są argumenty za?
Oczywiście, no to teraz trzeba sobie rozstrzygnąć priorytety, jakie są dla zawodnika, bo ja uważam, że jego priorytetem jest gra i chyba po to zszedł troszeczkę niżej do Ligi Polskiej, a nawet dużo niżej, żeby te minuty uzyskać, żeby udowodnić, że to nie jest przypadkowy zawodnik. On to w tej chwili udowadnia, a wartość jego rynkowa jako zawodnika po tym sezonie moim zdaniem będzie bardzo wysoka. Jeżeli będzie miał wybór, to uważam, że widać, że wybierze minuty, a nie pieniądze. Pieniądze ja uważam, że przyjdą po tym sezonie bardzo szybko i to nie będzie kłopot. Owszem, dostanie rozgrywki jeszcze Eurocup, aczkolwiek według mnie nie w Lokomotivie, bo on tam w tamtym składzie przebić się, to będzie naprawdę bardzo duży wyczyn. Nie ta bajka według mnie, o tak.
Rzut za trzy. Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.